Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu w przystanku Historia. Dzisiaj jest to spotkanie takie szczególne. Przeżywamy miesiąc kwiecień, miesiąc, który generalnie poświęcony jest pamięci byłych więźniarek i więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. W tym roku obchodzimy 81. rocznicę wkroczenia żołnierzy Armii Czerwonej do tego obozu 30 kwietnia 1945 roku. Sam obóz, jak z pewnością Państwo wiedzą, istniał, funkcjonował od 1939 roku. To wówczas w maju przybył tam pierwszy transport kobiet liczący 867 osób. I w naszej historii zapisał się i tak już pozostanie jako największy obóz dla kobiet, w tym szczególnie dla Polek. O jednej z nich dzisiaj będę rozmawiał z moim gościem, panią Marzeną Kruk, która jest dyrektorem archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. A okazją, takim pretekstem do naszej rozmowy, do spotkania jest właśnie ten album, który tutaj Państwo widzicie, Ravensbrück w twórczości Marii Hiszpańskiej Neumann. Witamy bardzo serdecznie w Szczecinie, pani Marzeno.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość porozmawiania o twórczości Marii Hiszpańskiej Neumann, o samej Marii Hiszpańskiej Neumann, ale też o tym, co wydarzyło się w okresie II wojny światowej i o tym, w jaki sposób chcemy o tamtym czasie pamiętać i opowiadać. Bardzo się cieszę, że mogę być w Szczecinie, to nie mój pierwszy raz.
To, że nie pierwszy raz, ale to jest nasz pierwszy raz. Przepraszam, że to tak może zabrzmi, ale pierwszy raz mamy okazję ze sobą rozmawiać, mamy okazję ze sobą dyskutować, chociaż znamy się od 2006 roku, czyli to jest też jubileusz, 20 lat naszej znajomości. Z tej okazji pozwólcie Państwo, że tą naszą dyskusję, tą naszą rozmowę poprowadzę trochę w takim swobodnym tonie, bez takiego tytułowania się, no ale trochę tak z racji tego, że się znamy już bardzo długo, to odejdę od tej tradycyjnej formuły i będziemy sobie po prostu spokojnie rozmawiać o właśnie o tym albumie, o Marii Hiszpańskiej i o tym obozie. I tak, szanowni Państwo, proponuję taką konwencję tego spotkania. Najpierw zachęcam do przysłuchiwania się naszej dyskusji, ale będzie też czas na rozmowę, na dyskusję, na pytania do autorki artykułu, na wymianę różnych myśli, spostrzeżeń. Także postaramy się, żeby Państwo byli również usatysfakcjonowani po tym spotkaniu i tym, co tutaj zobaczycie i usłyszycie. Chciałbym zacząć, ponieważ może nie wszyscy znają postać pani Marii Hiszpańskiej Neumann. Chciałbym cię, Marzeno, poprosić na początek właśnie o takie ogólne przedstawienie tej postaci szczególnej, niezwykłej. Tak się po prostu dzieje, że historia tego obozu, oprócz tego swojego tragizmu, oprócz tej traumy, oprócz tego, o czym wiele więźniarek mówiły, że było piekłem na ziemi, pozwala wydobyć z tej masy tragicznych wydarzeń również takie postacie szczególne. I jedną z nich jest właśnie Maria Hiszpańska Neumann. I co mogłabyś nam tak na wstępie o niej powiedzieć, o bohaterce naszej?
Szczerze powiem, bałam się tego pytania jako pierwszego, bo opowiedzieć o Marii Hiszpańskiej i o jej korzeniach, rodzinie, tym, co ją uformowało, to tak naprawdę opowiadać o kilku pokoleniach wyjątkowych, nietuzinkowych, nieszablonowych ludzi. I to, kim była Maria, to jaka była Maria, z pewnością wypływało też z rodzinnego domu, w którym wzrastała. Urodziła się wychowała i przez zdecydowaną większość swojego życia mieszkała w Warszawie. Była warszawianką z krwi i kości i zarówno jej przodkowie od strony ojca, jak i przodkowie ze strony mamy z Warszawą byli związani. Mam nadzieję, że o tym elemencie Warszawy jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać, więc może to pominę. Najdłuższy okres, kiedy Maria Hiszpańska Neumann nie przebywała w Warszawie, to jest jej pobyt w obozie w Ravensbrück. W obozie w Ravensbrück była niemal równo 3 lata. Ale może zanim do obozu, to jeszcze kilka zdań o rodzinie. Ona zarówno po mieczu, jak i po kądzieli jest z bardzo patriotycznej rodziny. O wielu postaciach z jej rodziny moglibyśmy oddzielne wykłady i spotkania zrobić. Jej pradziadek jest powstańcem listopadowym, jej dziadek i dwóch wujów walczy w powstaniu styczniowym, jej prababka Paulina z Radziejowskich Krakowowa jest postacią absolutnie wyjątkową, jedna z pierwszych kobiet, które publikują, jest założycielką pensji, jest nauczycielką, ale jest też wydawcą, jest autorką tekstów. Niezwykłe osiągnięcia. Ona jako pierwsza wydała całkowicie zredagowany przez kobiety taki almanach, taki rocznik, poradnik dla głównie dla kobiet, ale nie tylko. Jest też Maria Hiszpańska od strony ojca z bardzo ciekawej rodziny, bo w zasadzie historia Hiszpańskich zaczyna się, drodzy Państwo, w 1815 roku. O jej pradziadku wiemy tyle, że jest nieślubnym synem nieznanych rodziców, ale nie jest z pewnością podrzutkiem, nie jest dzieckiem ludzi biednych, ponieważ zostaje oddany na wychowanie rodzinie z kręgu księżnej lubomirskiej, zaopatrzony finansowo z poleceniem wykształcenia go na szewca. I są dwie legendy w rodzinie Hiszpańskich, kimże ten pradziadek Stanisław Eugeniusz Hiszpański. Może od razu Państwu powiem. Imiona Stanisław, Zofia i Janina to są imiona, które w obu rodzinach i Hiszpańskich i Krakowów powtarzają się w każdym pokoleniu. Oni, żeby rozróżnić, kto jest kim na drzewie, używają numerków albo drugiego imienia, bo inaczej to jest niemożliwe do rozstrzygnięcia. Ale wracając, jedna z historii mówi, że Stanisław Eugeniusz jest synem, jest owocem romansu księżnej lubomirskiej i wielkiego księcia Konstantego. Druga opowieść, druga historia, no to tak jak wiele podobnych mu synów nieślubnych, że jest owocem hiszpańskiej kampanii polskiego oficera, który z Hiszpanką wszedł w związek, urodziło się dziecko, przyjechało do Polski. Od początku w rodzinie Hiszpańskich, w zasadzie od tego pradziadka, jest talent artystyczny. Malują, rysują, ale zgodnie z wolą tych nieznanych rodziców zakładają zakład szewski, który przetrwa do właściwie końca wojny i to powstanie warszawskie dopiero ten zakład szewski zamknie. Co ciekawe, Mieści się on na krakowskim przedmieściu vis-a-vis wejścia na Uniwersytet Warszawski. Dzisiaj w tej kamienicy, która należała do hiszpańskich do końca 1945 roku, mieści się słynna księgarnia Prusa, słynna w Warszawie główna księgarnia zaopatrująca cały uniwersytet i kolejne pokolenia. Maria Hiszpańska rodzi się jako trzecie dziecko. Może powiem Państwu, że jej rodzice, to będzie ciekawostka taka. Jej rodzice, małżeństwo jej rodziców skojarzyli, znani zapewne Państwu, Maria Skłodowska-Curie i jej mąż Pierre. Ponieważ Zofia, matka Marii, no była przyjaciółką rodziny, znano ją. I kiedy Stanisław Felix Hiszpański na piechotę przez połowę Europy, gdzie po drodze nauczył się czterech języków, pracował w różnych miejscach, dotarł do Paryża, jednocześnie ucząc się garbowania skór i studiując prawo na Sorbonie, bardzo szybko poznał państwa Curie i tak też poznał swoją przyszłą żonę. Z tego związku jest dwóch synów i jest Maria. Maria rodzi się jako ostatnie dziecko. Jest dużo młodsza od swoich braci Zbigniewa i Stanisława, prawda? I w tym pokoleniu nie może zabraknąć Stanisława. Do piątego roku życia nie ma imienia. Rodzice mówią do niej, jak jest grzeczna, dziecko, berbeć, jak jest niegrzeczna, mówią do niej Bachor. Dopiero kiedy ją chrzczą, dostaje imiona, oczywiście Zofia Janina, bo jakie mogłaby inne imię dostać. Pewną tradycją w rodzinie hiszpańskich było to, że najstarszy syn nie tylko dziedziczy imię, ale dziedziczy też warsztat szewski. Mimo tego, że praktycznie w każdym pokoleniu są szewcami, rozwijają ten zakład. To jest w okresie międzywojennym najlepsze buty oficerki, to są właśnie od hiszpańskiego. Buty u hiszpańskiego kupuje Sławoj Składkowski, kupuje Kiepura, wszystkie postaci z pierwszych stron gazet, ale kupują też ludzie niezamożni, którzy jednak chcą mieć dobre buty, aby ich nie kupować zbyt często. I wtedy hiszpański zawsze sobie przypomina w takich razach, że on ma parę butów, taką tam, którą ktoś zamówił, ale nie odebrał, więc on może to za połowę ceny sprzedać. Maria Hiszpańska wspominała, i już będąc dorosłą kobietą, że nienawidziła butów od swojego ojca, bo jak wszystkie dziewczynki marzyła o tym, żeby mieć buty od Baty za 5 zł, które jej się rozpadną, a w pantoflach jej ojca mogła wchodzić na góry, na szczyty, kochała góry, często po nich chodziła, więc pewnie wiedziała, co mówi, bo buty ojca były solidne. Ale z drugiej strony to byli ludzie niezwykle wykształceni, pokończyli Sorbonę albo inne uniwersytety, władali 5 językami. Maria też znała chyba 5 albo 6 języków. I jakoś tak się układało, że synowie chcieli pójść w kierunku artystycznym, ale nie było na to zgody i nie było na to przestrzeni. Tak było też ze starszym bratem Marii. Ojciec się po wielu bojach zgodził, aby poszedł studiować architekturę, ale kiedy Maria wybierała już szkołę, wybierała swoją przyszłość, pozwolono jej bez problemów wstąpić na Akademię Sztuk Pięknych, gdzie studiowała u znanych profesorów, skończyła, wybrała wydział grafiki, studiowała grafikę warsztatową, czyli grafikę artystyczną. Rozważała, czy nie zostać lekarzem, ponieważ do tej profesji zapałała uczuciem, kiedy była w takiej specjalnej szkole z internatem prowadzonej przez Olgę Małkowską. Była bardzo też związana z harcerstwem. Harcerstwo to była cała jej młodość i taka to wykształciło w niej chęć służby i pomagania innym, ale w zasadzie od maleńkości nie rozstawała się też ze szkicownikiem, więc ostatecznie ta pasja do rysowania zwyciężyła. W 1939 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych, ale nie zdążyła obronić dyplomu. Pracy dyplomowej nie zdążyła przygotować, miała zamiar to zrobić we wrześniu, w październiku, no ale wybuchła wojna i było to już niemożliwe. Bardzo wcześnie związała się z konspiracją. Jej profesorowie z Akademii Sztuk Pięknych, w tym Stanisław, pan profesor, rektor tejże akademii, Ostoja Chrostowski, założył, będący również w Komendzie Głównej Armii Krajowej, ale też zorganizował taką grupę swoich studentów i wykładowców, którzy poza takimi zwykłymi obowiązkami związanymi z kolportażem bibuły, za zadanie mieli też dokumentować zniszczenia wojenne Warszawy z września 1939 roku. Co ciekawe, taki cykl prac Marii poświęcony temu tematowi został wysłany do Francji, zanim jeszcze Niemcy Francję zajęli. Nie wiemy, co się z nimi stało, ale ona, będąc w tej konspiracji, po rozniesieniu ulotek, przypadkowo tak naprawdę, zostaje aresztowana w czerwcu 1941 roku w mieszkaniu swojej przyjaciółki Haliny Siemińskiej w domu profesora Józefa Jana Siemińskiego. Też na oddzielną opowieść człowiek, który prawnik, historyk, dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, ale też bardzo ważna postać w Komendzie Głównej, wtedy jeszcze w podziemiu. Maria nic nie wie o jego działalności. Wpada w kocioł, ma w torebce jedną z ulotek, które chwilę wcześniej rozkolportowała, rozniosła po punktach konspiracyjnych. I to powoduje, że gestapo ją aresztuje, nie chce jej wypuścić. Ona trafia do więzienia w Radomiu. Na chwilę przewieziona jest do Pińczowa, potem wraca do Radomia, spędza tam 9 miesięcy. Ci z Państwa, którzy może trochę interesują się, znają, czytają, więzienie gestapo, ten areszt gestapo w Radomiu cieszy się bardzo złą sławą, ogromne, bardzo okrutne tortury, wyszukane metody torturowania więźniów. Maria jest nim poddawana. Nie wiemy tego od niej, bo też myślę, że warto tutaj już teraz to zaznaczyć, że ona nigdy nie opowiada o tym, czego doświadczyła. Robi to niezwykle rzadko. Jest zaledwie kilka krótkich jej wypowiedzi na temat tego, czego doświadczyła w okresie II wojny światowej. Raczej wiemy o tym, co ją spotkało w tym więzieniu w Radomiu, z relacji jej współwięźniarek, które mówią o tym, że jest bita, że wraca wymęczona zarówno psychicznie, jak i fizycznie, a jej córka opowiada historię, opowiadała taką historię, że kiedy jej przyjaciółka uciekła od męża, który ją pobił, i znalazła schronienie u nich w domu, i mysz, bo tak naprawdę tak mówiono na Marię w domu, tak mówili na nią przyjaciele, tak podpisywała większość swoich prac. Mysz, kiedy na nią popatrzyła, powiedziała, że wygląda jak po średnio ciężkim przesłuchaniu na gestapo, więc tylko tego typu były opowieści. Do obozu w Ravensbrück trafia 10 kwietnia 1942 roku. Ma numer obozowy 10219. Staje się numerem, przestaje być Marią, przestaje mieć osobowość, przynajmniej dla tych, którzy zarządzają obozem, dla Niemców, dla strażniczek. Maria ma pecha, bo trafia do obozu, do baraku, w którym nie ma prawie w ogóle Polek. Głównie to są więźniarki kryminalne, gdzie panuje duża przemoc, nie tylko ze strony strażniczek, ale wewnątrz samego baraku, od współwięźniarek. Ona wtedy, kiedy trafia do obozu, nie mówi w ogóle po niemiecku. Nie zna słowa, nie umie, w ogóle nie rozumie tego języka. Nauczy się biegle niemieckiego po wojnie. Ale to też oddzielna zupełnie historia.
Będziemy powoli poruszać te poszczególne wątki, o których tutaj które tutaj nam przedstawiłaś. Natomiast już widać z tego pierwszą taką charakterystyczną rzecz, bo gdyby porównać właśnie ten życiorys Marii Hiszpańskiej do innych kobiet, które trafiły do Ravensbrück, to widać tutaj pewien taki wspólny mianownik. Większość z nich wychowała się w rodzinach, w których dbano o patriotyczne wartości, związane były z harcerstwem, były to rodziny religijne, w których dbano, kultywowano wiarę. Większość z tych kobiet działała w konspiracji.
Powiem tak, jeśli chodzi o kwestie religii i wiary w domu Marii, to jest to bardziej złożona sprawa i myślę, że na oddzielną opowieść, ale wiara w życiu Marii odgrywa ogromną rolę i myślę, że będzie jeszcze okazja o tym porozmawiać. No, ona jest ochrzczona w prawdzie, właściwie jest ochrzczona w kościele prawosławnym, ale już do pierwszej komunii idzie w kościele katolickim. I całe życie, jeżeli jest właściwie całe życie i wtedy, kiedy jest związana z Kościołem, to jest w Kościele katolickim. Mhm. Ale jej dom to jest dom patriotycznych socjalistów. U nich w domu bywają postaci z pierwszych stron gazet. Jej rodzice, jej dziadkowie, jej rodzice znają Paderewskiego, Dmowskiego, Piłsudskiego. Nawet był u nich w domu Dzierżyński, a jej babka dla Piłsudskiego i PPS-u szmugluje w torebce bombę. Więc są bardzo patriotycznie zaangażowani, są świadomi, biorą udział zarówno w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości, ale i wychowują dzieci w takim duchu patriotycznym, ale to nie znaczy, że te dzieci są, nie wiem jakiego dobrego słowa użyć, na siłę im jest to wtłaczane. One to łapią mimowolnie, to jest atmosfera ich domu. Jej ojciec jest właściwie na ziemiach polskich współtwórcą, Piłsudczyk z przekonania, ale z drugiej strony współtwórca Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Pomaga zorganizować główna tajna baza, ośrodek szkoleniowy dla sokołów czy dla rodzącego się harcerstwa. To jest w jego prywatnym majątku w Mądralinie, tym Mądralinie, który później staje się przestrzenią, wytchnieniem dla artystów. Tych wątków takich związanych z jej rodzinnym domem, z jej rodzinną historią, z zaangażowaniem członków tej rodziny jest mnóstwo i Maria tę atmosferę chłonie. Tak, ona w tym kontekście z pewnością wpisuje się w tę grupę kobiet, w tę grupę więźniarek, które trafiają do Ravensbrück, które są świadome i które nie są tam przypadkowo. I nie są tam, są tam, ponieważ są Polkami zaangażowanymi w walkę z okupantem.
I mają status więźnia politycznego, tak?
Dokładnie taki status miała Maria, była jedną z tych więźniarek, których powrót do kraju nie był pożądany.
Marzena, wybacz mi, bo może tutaj wykaże się jakąś niewiedzą, ale wcześniej nie widziałem, a jak już wspomniałem na początku, trochę się znamy, żeby ta tematyka Ravensbrück jakoś szczególnie przywijała się, dominowała w twoich pracach, badaniach, w twoim piśmiennictwie. I pamiętam, jak rok temu zaczęliśmy rozmawiać o Ravensbrück, kiedy rozmawialiśmy również i o tym albumie, zaczęłaś się tym tematem interesować i efektem jest właśnie ten album. Co cię takiego po prostu zainteresowało, zainspirowało może o tak do tego, żeby zająć się tą postacią Marii Hiszpańskiej Neumann, którą nam tutaj tak pięknie zarysowałaś, przedstawiłaś, zająć się właśnie takim projektem związanym z publikacją jej prac. Co było takim impulsem?
Jak każdy historyk, studiując oczywiście kwestie związane z obozami koncentracyjnymi, w tym z obozem Ravensbrück, gdzieś tam się pojawiały, ale tak, masz rację, nigdy nie zajmowałam się bliżej, nie publikowałam, nie pisałam, nie opowiadałam ani o Ravensbrück, ani o okresie w ogóle związanym o okupacji jako takiej.
Dziękuję, że to potwierdziłaś, bo bałem się, że coś pominąłem.
Nie, tak nie było. Natomiast muszę się Państwu przyznać, że kiedy prawie 10 lat temu zostałam dyrektorem Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, to przeglądając zbiory archiwalne, te, które są przechowywane w centrali w Warszawie, trafiłam na bardzo wyjątkową kolekcję i darowiznę, bo warto, aby o tym powiedzieć, że te prace, które tu po lewej stronie i właściwie po obu stronach sali możecie Państwo oglądać, to jest darowizna dzieci Marii Hiszpańskiej Neumann, które postanowiły te prace, które były w ich posiadaniu, przekazać Instytutowi Pamięci Narodowej trochę tak jako taki z jednej strony dar wdzięczności za to, co już Instytut Pamięci Narodowej zrobił, aby historię Ravensbrück opowiadać, nie konkretnie ich matki, ale Ravensbrück i tego, co tam się działo, opowiadać, a z drugiej strony jako takie zobowiązanie, aby to robić dalej, aby też prace Marii były wykorzystywane do tego, aby opowiadać historię tego obozu i doświadczenia, które stały się udziałem tamtego pokolenia. I muszę Państwu powiedzieć, że kiedy zdałam sobie sprawę z tego, że mamy tak wyjątkową część, tak wyjątkowe dokumenty, przeglądając te rysunki i grafiki, bo to są w dużej mierze ta kolekcja, która jest w Instytucie Pamięci Narodowej, to są grafiki, zrozumiałam po pierwsze, że one są takimi dziełami sztuki w swojej klasie. Ja nie jestem z wykształcenia historykiem sztuki, ale dość często chadzam do galerii, oglądam różne rzeczy i od razu widać w tych pracach, że robi to fachowiec, że robi to specjalista i że one są na wysokim poziomie, że to jest wysoki poziom artystyczny, co później konfrontując to już z wiedzą i doświadczeniem ludzi, którzy się na tym znają, udało mi się potwierdzić, ale też zdałam sobie sprawę, że w masie publikacji poświęconych wspomnieniowych, naukowych, te rysunki, te grafiki się pojawiają. Tylko w 90% przypadków one nie są podpisane nazwiskiem artystki. Nie są podpisane nazwiskiem Marii Hiszpańskiej Neumann. Ludzie nie wiedzą, kto je zrobił, w jakich okolicznościach one powstały. Czasem, na przykład tak jak we wspomnieniach jednej z jej przyjaciółek, jest informacja, że moja przyjaciółka Myszka, która rysowała w obozie i tam jakieś zamieszczone. Właściwie chyba w 90% publikacji, które wychodziły też zaraz od powojnia, te prace się pojawiają, ale nie pojawiają się pod jej nazwiskiem i nikt nie zebrał ich w jeden tom po to, aby pokazać całe spektrum tego, co w obozie się działo. Bo myślę, że to jest też dobry moment do tego i to było dla mnie, kiedy po obejrzeniu tych prac zaczęłam też coraz więcej czytać o Marii Hiszpańskiej Neumann, poznawać jej życie, poznawać jej twórczość, to stwierdziłam i też kiedy zrozumiałam, co ją motywowało do tego, żeby te prace wykonać, uznałam, że tyle lat po jej śmierci, tyle lat od momentu powstania tego cyklu Ravensbrück, trzeba by wreszcie wydać go tak, jak ona tego chciała.
Jakby na to zasługiwała.
Tak, też. Tak jak powinno to zostać zrobione po to, żeby pokazać całe spektrum tego, czego Polki doświadczały, w ogóle więźniarki w Ravensbrück doświadczały, co było ich udziałem, bo Maria, i to też jest znamienne, jest, drodzy Państwo, jedno nagranie w Polskim Radiu archiwalne zachowane i kiedy ona mówi o tym cyklu, o tych pracach, ona nie mówi, że ona tworzy, ona nie mówi, że ona rysuje, maluje. Ona mówi, że ona pisała. Pisała to, co miała w głowie. To, co tam zobaczyła. I uznałam, że trzeba całą tę jej tak ogromnie rozproszoną spuściznę zebrać w jednym tomie po to, żeby pokazać obóz koncentracyjny Ravensbrück i to, co tam się działo.
No właśnie, tutaj ci pozwolisz, że przerwę, bo tutaj są już rysują się takie dwa wątki w naszej rozmowie, które chciałem trochę rozwinąć. Bo jeśli cię dobrze zrozumiałem, to teraz tak, biorąc pod uwagę, każdy, kto weźmie do ręki ten album, to zobaczy, że są szkice, które pochodzą oczywiście z Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, z Muzeum Niepodległości w Warszawie, ale są też z Archiwum Archidiecezji Warszawskiej, są
z Muzeum II Wojny Światowej
z Ravensbrück. Tak? Czy w związku z tym możemy powiedzieć, że udało ci się, realizując ten projekt, zawrzeć w tym jednym albumie wszystkie prace Marii Hiszpańskiej, które zachowały się do naszych czasów, bo wiemy, że ona stworzyła bardzo dużo, ale około, chyba o ile dobrze pamiętam, popraw mnie, jeśli się mylę, około 400, ale wiele z nich zostało zniszczonych, zagubionych. Czy w związku z tym możemy powiedzieć, że to jest całość, która się znajduje w tym albumie?
I tak, i nie. Są to na pewno wszystkie prace, o których wiemy, że pozostają w dyspozycji instytucji państwowych, instytucji kulturalnych, instytucji zajmujących się pamięcią o Ravensbrück, o okresie II wojny światowej. Z jednym wyjątkiem, jeden z rysunków, który znajduje się w dyspozycji, który jest częścią kolekcji Muzeum Ravensbrück, był poddany pracom konserwatorskim i trwały tak długo te prace, że no nie mogliśmy już książki wstrzymywać. To jest portret konkretnej więźniarki, bardzo znanej w Ravensbrück, babci Getze. To jest cała historia z tym związana, ale rysunek jest w tak kiepskim stanie, że niestety nawet zdigitalizować się go nie dało, abyśmy mogli zamieścić go w tym albumie. I wydaje mi się, że wszystkie prace, które zostały które są w dyspozycji tych instytucji, znalazły się, jestem pewna, że znalazły się w tym albumie. Natomiast wiemy, i to myślę nawiążę trochę do tych 400 prac, o których wspomniałeś, Bo drodzy Państwo, Maria Hiszpańska Neumann tematem Ravensbrück zajmowała się w obozie, czyli na bieżąco dokumentowała to, co się dzieje, ale też zaraz po wyjściu, znaczy po tym jak na przełomie lipca i sierpnia 1945 roku wróciła do Warszawy, zamieszkała ze swoją mamą i sama chyba opowiadała, że mieszkali w 20-parometrowym mieszkaniu w 18 osób, nocami, i tu też zacytuję, musiała uprawiać takie wymioty psychiczne, musiała wyrzucić ze swojej głowy Ravensbrück, to co widziała. Robiła to nocami, tworzyła nocami, wyrzucała to z siebie. I w dużej mierze to, co Państwo widzicie w tym albumie albo zobaczycie w tym albumie, to są prace, które stworzyła po wyjściu z obozu, już będąc w Warszawie. Ona tworzyła przez kilka tygodni, może miesięcy, stworzyła ten cykl, pokazała go na dwóch wystawach, nawet zostały te prace te nagrodzone, zauważone. I potem jakby zupełnie odłożyła ten temat, zamknęła. Ona to z siebie wyrzuciła. Powiedziała, że żeby żyć dalej i pójść dalej, musiała to z siebie wyrzucić. Musiała to zamknąć, żeby móc pójść dalej. Zupełnie inaczej ma się sprawa z tymi rysunkami, bo tam to są głównie rysunki, chociaż nie tylko. Co też Państwo w albumie zobaczycie, bo na końcu, w takich wariach, w takim dziale waria, jest akwarela w 1943 roku zrobiona. Nic więcej o niej nie wiemy, może też ten album przyczyni się do tego, że poznamy historię tej akwareli. To są niedużych rozmiarów rysunki na skrawkach papieru, na wyrwanych z notesu kartkach, przeróżne techniki stosuje. Maria w ten sposób dokumentuje życie w obozie i w ten sposób powstało między 400 a 500 prac. Nie wiemy dokładnie ile, chociaż ona sama mówi o ponad 400. Udało jej się wynieść z obozu, przyszła do Warszawy piechotą w zasadzie, przyszła z kilkunastoma pracami, ale w trakcie pobytu w obozie część tych rysunków była wysyłana w takiej korespondencji drugoobiegowej, tej nielegalnej, do rodzin. Udało się w dużej mierze portrety, udało się do rodzin przekazać. Najlepszą historią i najlepszym przykładem jest tutaj portret Marty Baranowskiej, jednej z wczesnych, pierwszych więźniarek przewiezionych do Ravensbrück, z Bydgoszczy, doskonale znającej niemiecki, bardzo ważnej postaci w wielu wspomnieniach, ale i w ogóle dla obozowego życia, też konspiracji obozowej, kobiety, która otoczyła też opieką Marię, jak tylko przybyła do obozu. Marta Baranowska została aresztowana i w domu zostawiła troje dzieci, dwóch synów i córkę. I w którymś momencie do obozu przyszła wiadomość, że jej córka zachorowała i zmarła. Nie przetrwała choroby. I wtedy Maria naszkicowała jej portret, który nawet dostał tytuł Cierpiącej Matki. I ten portret udało się wysłać w liście do rodziny. On przetrwał. No, jeszcze do niedawna był w posiadaniu synów Marty Baranowskiej. ale też udało się Marcie Baranowskiej wysłać dwa inne szkice, rysunki, też są zamieszczone w albumie, dotyczące takiego życia już wewnętrznego, życia codzienności w obozie, też portrety kobiece, ale pokazujące też już pracę w obozie. I w ten sposób część prac trafiła do rodzin. I obserwując rynek, aukcje, od czasu do czasu pojawiają się prace Marii Hiszpańskiej, również te z okresu obozowego. To są głównie portrety, można je kupić, my staramy się je kupować, ale część też jej prac, ponieważ no nie tylko jej ideą było to, żeby dokumentować, zapisywać to, co się dzieje, ale też w ten sposób traktowano jej pracę wewnątrz obozu w ramach konspiracji obozowej, która powstała. I prace, które powstały bezpośrednio w Ravensbrück, w momencie, kiedy ona została przeniesiona do Neuenbrandenburga, to powierzyła Marcie Baranowskiej, a ta poprzez działania konspiracyjne udało się je wynieść poza obóz i ukryć w słoikach i zakopać w lesie. Z tym, że z większości tych prac, podobnie jak innych dokumentów, do tej pory nie udało się odnaleźć. Odnaleziono jeden słoik w 1975 roku na terenie NRD. Odkopano taki słój, w którym znaleziono dokumenty, ale też jeden z rysunków Marii, który później pierwszy sekretarz NRD przekazał pierwszemu sekretarzowi polskiemu, a ten przekazał go do zbiorów Auschwitz-Birkenau. I ten jeden rysunek znajdujący się w zbiorach Auschwitz-Birkenau również prezentujemy w naszym albumie. To jest jeden jedyny rysunek, który z tych ponad 200, około 200, które powstały w Ravensbrück, przetrwał i został odnaleziony. Może jeszcze kiedyś ktoś gdzieś w tym lesie te słoje odnajdzie i będziemy mogli też zobaczyć te prace.
Rozważymy.
Poszukiwania.
Poszukiwania.
No to nie będzie takie proste, zwłaszcza, że na tych terenach, gdzie te słoje zostały ukryte przez wiele lat w okresie komunistycznym, była jednostka wojskowa. Więc to, że one nie zostały odkopane, to jest trochę nasze pobożne życzenie, bo równie dobrze one mogły zostać znalezione przez wojsko, ale z uwagi na to, co w tych słojach poza rysunkami Marii Hiszpańskiej było, a były dokumenty, które pokazywały zbrodnie, jakich Niemcy dopuszczali się na więźniarkach w Ravensbrück, zwyczajnie mogły nie zostać upublicznione albo mogły nawet nie przetrwać po odnalezieniu ich.
No właśnie, bo tak, szanowni państwo, kiedy się przygląda ten album i patrzy na te szkice, to można, mi przynajmniej zrodziła się taka refleksja, ponieważ do tej pory mieliśmy w głównej mierze, jeżeli chodzi o historię tego obozu, o to, co się tam działo, do czynienia z taką historią pisaną, głównie wspomnienia, pamiętniki i tak dalej. A tutaj, kiedy się analizuje te szkice, to mamy za pomocą rysunku przedstawione to, o czym wspominałaś, najważniejsze wydarzenia dotyczące tego obozu, które zostały podzielone na takie działy: wiara, macierzyństwo, wszy, głód, w baraku. To są, powiedz Marzena, takie, to jest wasza koncepcja, czy one tak były podpisywane na odwrocie, te szkice, i tylko wy po prostu to uporządkowaliście w ramach prac nad tym albumem?
Maria bardzo rzadko podpisywała, nadawała tytuły tym pracom. W zdecydowanej większości to są grafiki, te wykonane po wyjściu już z obozu różnymi technikami. Myślę, że nie będziemy się w to zagłębiać. One bardzo rzadko mają tytuł. Te rozdziały w albumie to jest w zasadzie mój autorski pomysł, żeby tak je podzielić. Długo dyskutowaliśmy z Pawłem Zielonym, który bardzo mi pomógł przy stworzeniu tego albumu nad samymi tytułami, nad tym, jak to podzielić. To były bardzo żywe dyskusje. Na przykład wiele osób odradzało mi wydzielenie takiego podrozdziału, jak takiego rozdziału, takiej części jak wszy, że to może być dwuznaczne, że to może być źle zrozumiane, że to może być stygmatyzujące, że ktoś może pomyśleć, że to jest określenie samych więźniarek, kobiet, osób, ale im więcej czytałam wspomnień, relacji, opowieści o obozie, tym bardziej byłam przekonana, że taki rozdział musi się pojawić. Że on samym tytułem, ale też tym, co można na tych pracach zobaczyć i potem to skonfrontować z wspomnieniami, z zapisami z obozu, pokaże rzeczywiste doświadczenie tamtego czasu i tego, co w tym obozie się działo. Bo Maria Hiszpańska, która niewiele i rzadko niezwykle wracała do swoich przeżyć w obozie, poza tym, że powiedziała, że ona dokumentowała i od początku chciała to robić, dokumentować, pokazywać i ukazywać, chciała też pokazać, do czego doprowadzano więźniarki, do jakiego stanu doprowadzano więźniarki, do tego, co z nimi robiono, jak bardzo pozbawiano je człowieczeństwa, jak bardzo starano się pozbawić je człowieczeństwa.
Bardzo charakterystyczny jest taki szkic walka o chleb.
Tak, walka, w ogóle ten rozdział głód, jak Państwo będziecie oglądać te prace z tego działu, walka o chleb, walka przy śmietnikach. Zobaczycie Państwo, jak zmienia się też obraz w ogóle związany z żywieniem, wyżywieniem, jedzeniem, zdobywaniem jedzenia, jak ten temat często wraca w jej pracach i jak się zmienia i jak narasta ten głód w obozie, to widać na jej pracach. Od takich spokojnych obrazów, gdzie kobiety czekają, wychudzone, wygłodzone, ale spokojnie czekają na swoją porcję, po właśnie walkę o chleb, wygrzebywanie ze śmietników. Wracając do pytania, czy wszystko, mamy kilka takich szkiców, które na pewno powstały w obozie, ale to są, wiecie Państwo, takie kilka kresek i dopiero jak się je konfrontuje już z później gotowymi pracami, rysunkami, grafikami, to ja na przykład wiem, że to jest szkic tej walki o chleb, tak mi się teraz przypomniało, czy walki, czy wygrzebywania ze śmietników. Więc te takie 3-4 prace zostały nieopublikowane, bo one tu byłyby tylko takim uzupełnieniem, ale ona skupia się na więźniarkach, na tym, co się z nimi dzieje, na tym, do czego niemieckie strażniczki i polityka niemiecka doprowadza człowieka, doprowadza te kobiety, jak bardzo próbuje się je zniszczyć.
Ja myślę, że tutaj z tego, co powiedziałaś dotychczas, wybrzmiewa jeden taki ciekawy wątek, bo powiem szczerze, że ja bynajmniej, który trochę na temat tego historii obozu czytałem, bardzo często spotkałem się z takim stwierdzeniem, że życie artystyczne w obozie było pewną taką formą ucieczki od tej obozowej rzeczywistości. trochę takim odreagowaniem. Natomiast z tego, co tutaj mówisz i z tego, co widać w tym albumie, to można pokusić się o takie stwierdzenie właśnie, które już tutaj poruszyłaś, że to może nie jest do końca dla niej, nie była ten rysunek, to malowanie taką formą ucieczki, nie w jej przypadku, a może właśnie raczej pokazywaniem, zapisywaniem, rysunkiem tej historii dla następnych pokoleń. Dokumentowaniem zbrodni, to o czym mówiłaś, tak?
Zdecydowanie dla niej nadrzędne było udokumentowanie, zapisanie, zanotowanie, zachowanie dla przyszłych pokoleń. To był jej obowiązek, to było jej pragnienie i każdą wolną chwilę, a wiadomo, że tych wolnych chwil wiele nie było, bo jak tylko Maria trafia do obozu, to pierwsza jej praca to jest w komandzie budowlanym. Ona nosi cegły, ona wozi tymi taczkami, czasem przesypuje piasek z jednego miejsca na drugie, zupełnie bez sensu, bez żadnego celu. Później jest wysłana do pracy w polu, która wydaje się lżejsza, ale tak naprawdę każdy, kto pracował przez kilka dni od rana do nocy w polu, wie, że to nie jest wcale lżejsza praca, to jest wyniszczająca praca. I ona, kiedy wraca do obozu, do baraku, ma te krótkie, wolne chwile kosztem snu, ona zapisuje na skrawkach papieru, na ukradzionych skrawkach papieru, mówmy szczerze, wykradzionymi, wyniesionymi ołówkami, czasem piórkiem, odrobiną tuszu, jak się udało, ale i krwi czasem, no, różnymi metodami. Kiedy pracuje bardzo krótko w takim zakładzie sztuki, można by powiedzieć, zorganizowanym w obozie, no to tam ma dostęp do tych materiałów i może poważniejsze rzeczy i lepszej jakości też tworzyć, ale dla Marii to nie jest ucieczka. Jeśli miałabym taka ucieczka psychiczna, bo rozumiem, że o tym mówisz, że to jest chęć ucieczki od piekła codzienności w świat artystyczny.
Nie. Bo ja tutaj też tak, przepraszam, że przerwę, nawiązuję do tego, też do jednego z wątków, który przywija się we wspomnieniach, bo więźniarki czasami porównują tą twórczość i działalność Marii Hiszpańskiej na przykład z twórczością Marii Berezowskiej. I podkreślają, że z kolei Maria Berezowska to malowała, szkicowała takie postacie radosne, uśmiechnięte, czyli trochę koloryzowała tą, no nie trochę, no koloryzowała tą rzeczywistość. I myślę, że to bardziej była taką formą pewnej takiej ucieczki, przedstawianie takiej innej rzeczywistości, bardziej, nie wiem, czy to dobre określenie, ale może bardziej takiej wesołej, przez pogodne jakieś tam twarzy tych więźniarek. U Marii tego nie ma. Niektóre więźniarki odbierały, że to są trudne w odbiorze te portrety i dlatego się zastanawiałem nad tym, czy w jej akurat przypadku można mówić, że to ten jej artyzm to jest taka forma ucieczki, czy to raczej, nie chcę wchodzić tutaj w buty psychologa, nie jest po prostu jakby te szkice nie są, oprócz tego dokumentowania życia w obozie i tego, co się tam działo, też pewnym stanem, obrazem, odzwierciedleniem jej duszy, jej serca, tego być może jakiegoś pewnego przygnębienia, smutku, który ona przelewała czy przerysowywała na papier.
Dla Marii rysowanie, dokumentowanie rzeczywistości było misją. To była jej misja i to dawało jej poczucie sensu bycia w obozie. Uważała, że po to trafiła do tego obozu, żeby zdokumentować to, co się dzieje. I że to jest jej obowiązek i misja i że ona musi to za wszelką cenę zrobić. I jeżeli fakt, że posiadała taką misję, stworzyła, zadała sobie takie zadanie, zbudowała w sobie taką misję, było dla niej formą, dla niej osobiście, formą poradzenia sobie z codziennością. I w takim przypadku tu moglibyśmy mówić, że to był jakiś rodzaj dla niej ucieczki. Być może ucieczki od codzienności strasznej. Niczego nie było jej, niczego jej nie zaoszczędzono w tym obozie. Doświadczyła wszystkiego tego, co było codziennością więźniarek tam. To pewnie tak, ale to już jest takie głębokie wchodzenie w psychologię. Ale z pewnością dla niej to była misja, zdokumentować to, co z nami tam robią, to, do czego próbują nas doprowadzić. Ważna też uwaga, ona w obozie nigdy nie rysowała, nie szkicowała Niemek, strażniczek, Niemców w ogóle. W kilku pracach, ja znalazłam na czterech, jeżeli teraz dobrze pamiętam, pojawiają się strażniczki, ale to tylko w tych pracach wykonanych już po powrocie z obozu, tych, które robi w Warszawie, i one są gdzieś tam w tle, one są z daleka, one nie są istotą tych prac. Ona nie chce dokumentować Niemek, ona chce dokumentować więźniarki. Jeśli chodzi o Maję Berezowską, ona nawet wspomina Maję Berezowską i jej rysunki. Mówi o tym, że się lubiły, że były obok siebie, że ich twórczość była zupełnie różna, że się nawet kłóciły o tę twórczość, bo jedna rysowała piękne portrety więźniarek, dając tym więźniarkom takie wspomnienie tego, jakie były, kim były, zanim trafiły do tego obozu. Co więcej, te prace też Mai Berezowskiej były wysyłane w listach do rodzin i pozwalały tym więźniarkom uspokajać rodziny. Tu nie jest tak źle, mamy się dobrze, nie martwcie się o nas, bo to też wraca we wspomnieniach, że tak było przy tych pracach Mai Berezowskiej, a ona pokazywała je takimi, jakimi były. Największa część, najwięcej prac to są właśnie portrety. Portrety koleżanek, indywidualne portrety, portrety grupowe, kilku osób, kobiet przy pracy. I ona pokazuje, jak one są wyniszczone, jak one się zmieniają, jak stają się cieniami samych siebie. Ale przez to pokazuje, czym jest istota systemu niemieckiego, systemu zbrodni. I dociera tutaj do sedna tego, co tam się dzieje. Ważna też rzecz, Maria nigdy jakby nie zarabia swoimi pracami. No bo różnie w obozie bywało, prawda? Ona nigdy nie portretuje Niemek, strażniczek, nie zarabia na tym, nie korzysta z tego. Jeżeli kogoś obdarowuje, to po prostu, tak
no po właśnie,
prostu.
To jest ciekawe, bo mogłaby sobie trochę, że tak powiem, coś ulżyć.
Nigdy tego nie robi, nigdy to nie jest jej celem, ale tworzy ku pokrzepieniu serc. Tylko zupełnie co innego. Nie takie rysunki, nie grafiki. Dość ważne miejsca, aczkolwiek bardzo poboczne i marginalne w tych jej pracach obozowych, to są tak zwane świątki. Robi takie niedużego rozmiaru obrazki ze świętymi, głównie święty Franciszek, święty Józef, i też obdarowuje współwięźniarki, koleżanki, przyjaciółki. Co więcej, w jednym ze wspomnień jest taka relacja, no bo wiecie Państwo, pewnie się trochę interesujecie, skoro tutaj dzisiaj jesteście, że to życie obozowe było bardzo bogate, że na przykład przed świętami Wielkiej Nocy one przechodziły, przygotowywały, robiły sobie rekolekcje. I przed jedną z, w okresie Wielkiego Postu, przygotowując się do Wielkiej Nocy, Maria Hiszpańska wymalowała na ścianie baraku, nie wiemy jak on wygląda, bo relacjonująca tego nie opisała, napisała tylko, że osobliwego Jezusa zmartwychwstałego. Więc tego typu, i że to było dla nich coś niesamowitego, że to było coś naprawdę głębokiego, co też było pocieszeniem. Więc tego typu rzeczy robiła, ale nie w tych zapisach, w tych dokumentach, bo tak ona o tym mówi, że to są zapisy, że ona zapisuje, że dokumentuje. Ona narażała swoje życie, żeby tę pracę zachować. Bo kiedy jest przeniesiona do filii obozu, gdzie pracuje w malarni, w fabryce, która jest, ta praca jest całkowicie wyniszczająca, ale daje jej większe możliwości zdobywania materiałów, na których może tworzyć i materiałów, którymi, przy pomocy których może te zapisy tworzyć. Ona nosi prawie cały czas przy sobie te rysunki i w pewnym momencie zostaje nakryta. Przy rewizji osobistej znalezione są te prace. Dzięki temu tak naprawdę, że to jest już rok 1944, początek tego 1944 roku, to strażniczki mają większe problemy na głowie, więc ona sama tak to relacjonuje. Zostałam tylko zbita, a pracę spalono. I kiedy te prace zostały spalone, ona przeżywa moment załamania, bo ona wtedy ma takie poczucie, że cała jej praca poszła na marne, że to, co próbowała zrobić, że no uznała, że, bo ona w obozie, trochę o tym powiedziałam, ale ona w obozie bardzo zbliża się do Boga. Ta jej wiara jest głęboka. Ona trochę pisze, trochę notuje, po latach córka odnajduje te zapiski. To jest bardzo głębokie. Trochę tego, jak wygląda jej wiara w obozie, widzimy też w listach do matki. To jest autentyczna, głęboka wiara, relacja z Bogiem. I tu przychodzi takie załamanie. Ona się załamuje, bo uznaje, że Panie Boże, ale dlaczego? Ale po co ja tu jestem, skoro ta misja, którą mi powierzyłeś, w którą głęboko wierzę, cała przepadła. Ale to jest chwila i ona na nowo zaczyna rysować, tworzyć. No wiadomo, zbliża się front, jest coraz trudniej, to co dzieje się w obozie sprawia, ale między styczniem a kwietniem 1945 roku powstaje bardzo dużo prac, znaczy bardzo dużo, no kilkanaście prac, które ona przynosi ze sobą do Warszawy.
Będziemy pomału zbliżać się do końca tej dyskusji, ale chciałem cię jeszcze tylko zapytać już o ten okres krótko tak powojenny. Czego dotyczą późniejsze jej prace? Czy na przykład ta tematyka wojenna jeszcze gdzieś się tam przywijała w jej pracach? Bo z tego, co się orientuję, to między innymi też była mocno zaangażowana, jeżeli chodzi o kwestie sztuki sakralnej. Jak to już po wojnie wyglądało?
Tak jak już Państwu wspomniałam, Maria Hiszpańska po stworzeniu tego cyklu prac Ravensbrück jakby zamyka ten temat. Zamyka go w swojej sztuce, w swojej twórczości, nie wraca do obozu, do przeżyć obozowych wprost, nie opowiada o tym, nie jest wśród tych więźniarek, które tworzą stowarzyszenie, które budują pamięć, które walczą o tę pamięć. Ona je zna, ona się z nimi spotyka, ale ona się od tego odcina, ona o tym nie mówi. W domu nie ma opowieści o obozie, o przeżyciach obozowych. Mimo jedyną, tego Państwu nie powiedziałam, ale poznana w obozie współwięźniarka po wojnie. Ona w obozie jej opowiada o swoim starszym bracie, bohaterze wojny polsko-bolszewickiej, wyjątkowej też postaci. Mówi, na pewno się z Januszem polubicie. No, może się i polubimy, a może się nie polubimy. Po wojnie się spotykają, potem on zostaje jej mężem, żyją ze sobą. Jej narzeczony ginie w Powstaniu Warszawskim, więc ona wracając po wojnie, właściwie wraca tylko do matki, bo narzeczonego nie ma. Ale odcina się od tych przeżyć. Nie opowiada rodzinie, nie opowiada publicznie i w zasadzie teoretycznie w ogóle nie wraca do tego tematu. W praktyce jest jeden wyjątek. W 1964 roku tworzy cykl reliefów, które również są w zbiorach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, zupełnie inny niż cała jej twórczość. Jej twórczość to są takie prace, na których państwo widzą, co ona chce powiedzieć. A te reliefy to jest abstrakcja. To są fragmenty. To jest Warszawa, jaką ona zobaczyła, kiedy latem 45 roku wróciła do tego miasta po 3 latach nieobecności. Ona opowiada, że poezja Baczyńskiego, którą w 63 roku wydano, a w jej domu zaczęto czytać pod koniec 64 roku, wyzwoliła w niej te wspomnienia tej Warszawy, którą zobaczyła. Co więcej, opowiada, że przed wojną nie lubiła Warszawy, nie podobała jej się Warszawa i że Niemcy nauczyli ją kochać Warszawę, jak ją postanowili zniszczyć, ona ją zaczęła doceniać i kochać. I ten cykl reliefów to jest taki powrót do tematyki wojennej, bo jednak pokazuje zniszczoną Warszawę, ale bardziej skutek wojny niż jej przebieg. Też mówi o tym, że to jest jej hołd dla narzeczonego, dla jej przyjaciółki, dla tych wszystkich, którzy o tę Warszawę walczyli. Ona też zaraz po wojnie, no musi z czegoś żyć. I drodzy państwo, ilustruje książki, projektuje okładki. I jedną z takich okładek, które zaprojektowała, które myślę, że dla tamtego pokolenia były niezwykle ważne, to jest pierwsze wydanie wspomnień Władysława Szpilmana, wtedy jeszcze zatytułowane Śmierć miasta. I to jest właśnie taki kikut kamienicy, zniszczonej warszawskiej kamienicy. Jest autorką też okładki książki Pożegnanie z Marią Borowskiego. I tych okładek, tych książek ilustruje wiele, można by o tym długo opowiadać. I rzeczywiście bardzo ważny motyw, właściwie bardzo ważny etap w jej życiu, to jest sztuka sakralna. I chociaż tylko raz tak naprawdę, tworzy płaskorzeźbę, relief w kaplicy, który bezpośrednio nawiązuje do wojny. Tutaj akurat jest kwestia Oświęcimia, Auschwitz-Birkenau, o ile dobrze pamiętam. O tyle, drodzy państwo, jak zaczniecie oglądać pracę Marii Hiszpańskiej Neumann, jej Zmartwychwstałego Jezusa, jej świętego Franciszka z Asyżu, jej świętego Józefa, jej drogę krzyżową, każdą z jej prac. Ta wojna tam jest. To, czego doświadczyła, to jak to wpłynęło na jej psychikę, to jak ją uformowało, te prace są melancholijne, jeśli być delikatnym, a smutne, żeby być dosłownym. Ten smutek, głęboki smutek i ta trauma, której doznała, w tej twórczości jest i właściwie jedyny wyjątek, który ja zobaczyłam, to są prace, które powstały jako efekt jej pobytu na plenerach w Egipcie, gdzie te prace są pełne słońca, pełne koloru, a postaci są bardziej uśmiechnięte, optymistyczne. A pozostałe jej prace, nawet jej Zmartwychwstały Jezus, no nie jest tym takim, wiecie państwo, promiennym, radosnym. Jest nuta smutku i jej córka też o tym mówi, że to jest skutek tego, czego ona doświadczyła. Choć myślę, że wiem, musimy kończyć, ale myślę, że jesteśmy i Marii, i państwu to winni. Ona nie ma w sobie nienawiści. Nienawidzi Niemców, jak jest w obozie. Wymyśla, jak się na nich zemści. Ma pomysły, jak to zrobi. I jak się zbliża do Warszawy, kiedy idzie na piechotę, ta nienawiść z niej wychodzi. I kiedy po latach, bo to też jest ważny etap jej, w jej twórczości, ona dużo wyjeżdża do Niemiec, dużo tam tworzy, jest nawet niemiecka biografia Marii Hiszpańskiej Neumann. Spotyka Niemca, on do niej podchodzi na takim kościelnym wydarzeniu i mówi do niej: musisz mnie nienawidzieć. Ja jestem żołnierzem, w czasie wojny byłem w Warszawie, musisz mnie nienawidzieć. Ja, kiedy ty siedziałaś w obozie, byłem w Polsce. On nie mówi zabijałem, strzelałem, na to chyba nie jest gotowy, ale ty musisz mnie nienawidzieć. A ona, bo ona była malusieńka, chyba 1,52 m, jeśli dobrze pamiętam, drobniusieńka, chudziutka, 42 kilo. I ona takim cichym głosem mówi, on wielki, mówi do niego: zostały mi tylko słowa miłości. Wybaczyła. I też mówiła o tym, że im bliżej była Warszawy, tym bardziej w tych Niemcach z oprawców zaczęła widzieć nieszczęśliwych ludzi. I mówiła o tym, że za nich Chrystus też umarł na krzyżu. I tego uczyła swoje dzieci. Mówiła, że każdego trzeba oceniać indywidualnie, ale też mówiła, że trzeba mówić prawdę i opowiadać prawdę, i o tym są jej prace. One są autentyczne, realistyczne i tak naprawdę oglądając je mogą Państwo zobaczyć, co zbrodniczy niemiecki nazizm próbował zrobić z ludzi. Bo tak jak Maria, która była przekorna i skoro Niemcy chcieli ją zabić, to ona powiedziała, że ona się nie da. To też cytat. I nie zdechnę w tym obozie. Będę żyła.
Marzenko, bardzo dziękuję za tą ciekawą opowieść o Marii, o jej twórczości, o jej działalności. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że tą opowieścią o tej niezwykłej postaci zachęciliśmy Was choć odrobinę do tego, żeby nieco bliżej zapoznać się zarówno z tą postacią, jak i z jej twórczością. Na tym tą część taką zasadniczą, główną naszej dyskusji zakończymy. Jeszcze raz dziękuję za Twoją obecność i przyjazd, a Państwu za obecność również i wysłuchanie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i zachęcam do tego, aby obejrzeć pracę Marii Hiszpańskiej-Neumann.